strona ukraińska mówi, że nikt nie będzie im wybierał bohaterów. Tak, szanowni państwo, nikt nam nie będzie mówił, jakie uroczystości mamy przygotowywać i czyją pamięć czcić. Jesteśmy w Polsce. Polska jest niepodległym krajem.
Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa w programie Postscriptum. 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej. Naszym gościem dziś jest pan doktor habilitowany Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
A rozmawiać będziemy oczywiście o zbrodni wołyńskiej. Panie prezesie, czym ta zbrodnia była?
Zbrodnia wołyńska, bo takiego określenia używamy w ogóle na to, co działo się na Wołyniu i województwach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, była zaplanowaną i konsekwentnie zrealizowaną operacją odpolaczenia, powiedzmy tak, jak Ukraińcy to widzieli, a tak naprawdę czystki etnicznej związane jest z wymordowaniem polskiej ludności zamieszkującej te obszary przez ukraińskich nacjonalistów, głównie spod znaku Ukraińskiej Powstańczej Armii, ale nie tylko, bo w tych działaniach brali też udział ochotnicy ukraińscy w dywizji SS Galicien, no ale także ludność cywilna ukraińska, czyli sąsiedzi.
Czystka etniczna, zaplanowana, przygotowana i konsekwentnie realizowana, bo przecież ta zbrodnia, pierwsze mordy, to jest rok 1943, apogeum to jest, tak powiedzmy, do roku 1945, ale ostatnie mordy to jest rok 1946 i to już jest Lubelszczyzna, okolice Podkarpacia.
To prawda, tylko panie redaktorze, szanowni państwo, musimy spojrzeć na te wydarzenia z pierwszej połowy lat 40. w trochę szerszej perspektywie czasowej. No bo przecież to, co stało się na Wołyniu i województwach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, nie wzięło się nagle i znikąd. Tutaj musiała odbyć się cała taka procedura przygotowawcza do tego, co się zdarzyło na Wołyniu i z naszego punktu widzenia, no to każdy historyk, który bada pewne zjawiska, zawsze będzie doszukiwał się pewnych przyczyn, dlaczego tak, a nie inaczej pewne wydarzenia miały miejsce. I tu musimy sięgnąć jednak do okresu międzywojennego, gdzie w II Rzeczypospolitej mieszkała znaczna mniejszość ukraińska i ona była indoktrynowana przez rosnące siły i wpływy organizacji ukraińskich nacjonalistów. I tutaj, jakby powiedzieć, głównym fundamentem ideologicznym było to, co głosił chociażby Dmytro Doncow o tym, aby budować tą niepodległą Ukrainę poprzez pozbycie się wszystkich mieszkających na tym obszarze, który uznawano za ukraiński, pozbycia się wszystkich tych, których uznawano za element obcy napływowy. I już w roku już w latach 30. organizacja ukraińskich nacjonalistów, jako organizacja po prostu terrorystyczna, która negowała fakt istnienia państwa polskiego w takich granicach, jakie zostały ustalone po traktacie ryskim, jeśli mówimy o granicy wschodniej, stosowała akty terroru wobec przedstawicieli polskich władz, likwidując tych, którzy z jednej strony spełniali czy sprawowali te wysokie funkcje państwowe, jak chociażby minister Pieracki, ale z drugiej strony likwidując także ugodowo nastawionych Ukraińców, bo i taka grupa była obecna w tym ruchu ukraińskim, a więc tych, którzy byli zwolennikami dialogu, już przed rokiem 1939 także eliminowano ze strony ukraińskiej. Potem przyszedł wrzesień roku 1939. Tu już bardzo wyraźnie widać te nadzieje ukraińskich nacjonalistów na uzyskanie czegokolwiek w sprawie ukraińskiej w oparciu o Niemcy, o III Rzeszę. I już wrzesień 1939 roku był pierwszym sygnałem, że te działania bardzo brutalne skierowane przeciwko żołnierzom Wojska Polskiego, ale też przeciwko ludności cywilnej już mają miejsce. No i ten okres lat 39-41, gdzie Niemcy wprost wspierali rozwój tego nacjonalistycznego ruchu ukraińskiego, wiążąc z nim swoje nadzieje właśnie w odniesieniu do walki z Polakami. No, po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej w czerwcu roku 1941 Ukraińcy w oparciu o III Rzeszę podjęli taką próbę odbudowy czy budowy w ogóle państwa ukraińskiego w czerwcu, lipcu roku 1941. To się spotkało z przeciwdziałaniem ze strony niemieckiej, ale to nie umniejsza podstawowemu faktowi, że ten ruch nacjonalistyczny, bardzo radykalny, adaptujący i symbolikę, i hasła faszystowskie czy narodowo-socjalistyczne, ten ukraiński ruch, był nastawiony na to, aby oprzeć się o Niemcy w tych swoich dążeniach. No a tutaj, co oczywiste, no tymi, których należało zwalczać, byli Polacy w takim układzie.
I to, co przeraża w tej zbrodni, to jest jej okrucieństwo. Mordowano w sposób niesłychanie barbarzyński, siekierami, widłami, palono żywcem, a potem likwidowano wszelkie ślady po polskich wsiach.
Jeden z 10 punktów nacjonalisty ukraińskiego mówi wprost: nie zawahasz się popełnić najgorszej zbrodni w imię osiągnięcia celu, jakim jest ta sprawa Ukrainy. I to zostało zastosowane w roku 1943. No ale musimy pamiętać, że przecież Ukraińska Powstańcza Armia to była partyjna tak naprawdę organizacja paramilitarna, bo ona reprezentowała organizację ukraińskich nacjonalistów. Zresztą były tam podziały między zwolenników Andrija Melnyka i Stepana Bandery. I warto pamiętać o tym, że zanim UPA dokonała masakry Polaków na Wołyniu i w województwach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, ci sami ludzie wcześniej jako funkcjonariusze chociażby ukraińskiej policji pomocniczej kolaborującej z Niemcami brali udział w eksterminacji Żydów na tych zajmowanych przez Niemców terenach, które Ukraińcy uznawali za część przyszłego państwa ukraińskiego. Więc kiedy w roku 42-43 doszło do sytuacji, że ruch ten ukraiński, ogólnie rzecz ujmując, już nie lokował całych swoich nadziei na III Rzeszę Adolfa Hitlera, wówczas kilka tysięcy tych ukraińskich kolaborantów z bronią po prostu przeszło do ukraińskiej powstańczej armii, zasilając te zasilając te struktury. I tak przygotowana ukraińska powstańcza armia, gdzie i na szczeblu dowódczym, i na szczeblu zwykłych tych, którzy byli członkami tej organizacji, tam miano już doświadczenie w prowadzeniu eksterminacyjnej polityki i teraz z całą bezwzględnością, z niebywałym okrucieństwem zastosowano ją wobec Polaków.
I co przerażające, w tych niesłychanie brutalnych akcjach, w tych atakach, w mordowaniu brali udział sąsiedzi bardzo często. To byli też zwykli Ukraińcy.
To prawda, bardzo wielu ukraińskich sąsiadów ochoczo brało udział w tych jatkach, których ofiarami padali Polacy. Brało się to chyba z kilku powodów, ale jeden z tych powodów to takie przekonanie, że ten program, który prezentuje ukraińska powstańcza armia, będąca, jeszcze raz powtórzmy, zbrojnym ramieniem, o, tego określenia użyjemy, organizacji ukraińskich nacjonalistów, po prostu podzielała te poglądy. Po drugie, Polacy, czy mordowanie Polaków wiązało się także później z okazją do ograbienia tych wymordowanych, ograbienia ich gospodarstw. Proszę pamiętać, że to w zdecydowanej większości była ludność chłopska. Ci Polacy mordowani byli mieszkańcami wsi, posiadali swoje gospodarstwa, bardzo dobrze prowadzone, a więc było co rabować. I kolejny element, też nie możemy go zupełnie ignorować, to jest strach. Albowiem każdy z Ukraińców, który odmówiłby udziału, albo jeszcze gorzej, pomagał Polakom, był traktowany przez upowców jako wróg, który także zasługuje na śmierć. To są czynniki, które nam po latach oczywiście, czy dla nas po latach, powinny być brane pod uwagę, kiedy oceniamy udział ludności ukraińskiej, tej cywilnej w tych zbrodniach.
I już bezpośrednio po tych zbrodniach zacierano bardzo dokładnie ślady, to znaczy palono gospodarstwa, ale co więcej, wycinano nawet drzewa owocowe, by nie było żadnego śladu po tych miejscowościach, po tych wsiach, a ich były dziesiątki, setki.
Kiedy już wymordowano ludność, ci, którzy przeżyli, kryli się, uciekając na zachód, kiedy obrabowano te gospodarstwa, należało, zgodnie z tą ideologią nacjonalistów ukraińskich, wyrugować wszelkie ślady obecności Polaków na tym terenie. Stąd palenie wsi, burzenie kościołów i wycinanie wszystkich sadów jako miejsc, które wskazywałyby, gdzie kiedyś ta wieś się znajdowała. Na samym Wołyniu w ten sposób, na terenie województwa wołyńskiego, w ten sposób z powierzchni ziemi starto 1500 polskich wsi i osad.
To, co budzi ogromne emocje, to jest i pytania, to jest oczywiście liczba ofiar. Bardzo różnie podawana po ukraińskiej stronie, po polskiej stronie. Oczywiście nie mamy pewności, to są szacunki, no bo żeby mieć pewność, to musimy odnaleźć tych ludzi. O tym za chwilę porozmawiamy, ale szacuje się, że to było 120, niektórzy nawet mówią 130 tysięcy kobiet, dzieci i starców.
Jeśli chodzi o skalę dokonanej zbrodni, no to mamy tutaj jakby, można powiedzieć, dwie takie fazy. Pierwsza faza to jest oczywiście teren województwa wołyńskiego, Wołyń. Tutaj szacujemy, że to w sumie jest około 60 tysięcy ofiar. I to są szacunki, które wynikają nie tylko z prac historyków, ale, i to trzeba też bardzo wyraźnie powiedzieć, ze śledztw prowadzonych przez Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który zbiera materiał dowodowy i z niego taka liczba wypływa. To jest oczywiście szacunkowo. Jak pan redaktor mówi, musimy najpierw odnaleźć tych, których wymordowano, wtedy będziemy mieć pewność, ile wynosi ta liczba ofiar. No i województwa południowo-wschodnie II Rzeczypospolitej, Podobna skala, jeśli chodzi o liczbę ofiar, około 60-70 tysięcy. No i wokół tych liczb oczywiście strona ukraińska toczy pewnego rodzaju grę za wszelką cenę, starając się umniejszyć tej liczbie, tak aby była ona jak najniższa, a zarazem, bo to ma swój cel i o tym też trzeba powiedzieć. Dla strony ukraińskiej ważne jest to, aby pokazywać z jednej strony ukraińską powstańczą armię jako walczącą z Niemcami, a potem z Sowietami, gdzie tego elementu operacji antypolskiej, tak ją nazwijmy, w zasadzie się nie uwzględnia. To też w nazewnictwie na Ukrainie jest bardzo wyraźnie zaznaczane. Mówi się o tragedii wołyńskiej, o II wojnie polsko-ukraińskiej. Czy w końcu są zwolennicy tezy o takim słusznym buncie ukraińskiego chłopstwa
I
przeciwko
mówi
polskiemu
się też o
panowaniu?
takiej wojnie, o symetrii, prawda, że to były dwie uzbrojone strony, które toczyły wojnę. No, tymczasem jedni zostali napadnięci i musieli się bronić przed napastnikami.
No oczywiście, te próby pewnego rozwadniania, takiego umniejszania skali zbrodni i to ma swoją drugą stronę, no bo Ukraińcy za wszelką cenę próbują wywindować liczbę ofiar ukraińskich, którzy to Ukraińcy ginęli w akcjach odwetowych prowadzonych przez Polaków, ale tutaj nie ma żadnej symetrii. Oczywiście ma pan redaktor rację, kiedy mówi, że rok 43 to jest ta skala największych zbrodni popełnianych na Wołyniu, ale potem mamy rok 44, gdzie zbrodnie dokonywane są w dalszym ciągu na terenie województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, lwowskiego, stanisławowskiego czy tarnopolskiego. A nawet kiedy te tereny zajmuje armia sowiecka, to Ukraińska Powstańcza Armia w dalszym ciągu prowadzi akcję depolonizacyjną, nazwijmy to tak, czyli morduje ludność polską, jak chociażby w Późnikach. To jest rok 1945 już, to jest teren już pod władzą sowiecką, a jednak Ukraińcy w dalszym ciągu mordują Polaków. No i oczywiście, o czym czasami się zapomina, a nie powinno, bo to trzeba bardzo wyraźnie też mówić, że po lewej stronie Bugu, czyli na dzisiejszych terenach Rzeczpospolitej Polskiej, w latach też w roku 45, jeszcze 46, dokonywano zbrodni na ludności polskiej, która zamieszkiwała ten obszar.
Mówimy o 120, 100, 130 tysiącach wymordowanych bestialsko ludzi. No i naczelnym zadaniem Instytutu Pamięci Narodowej jest oczywiście poszukiwanie tych ludzi, ich szczątków, odnajdywanie, identyfikacja, ekshumacja i następnie godny pochówek. I ten proces, który wydawać by się mogło, powinien być szybko i sprawnie przeprowadzony, bez zbędnych utrudnień, napotykał przez lata na niebywałe trudności. Wielu mówi, że w tym roku nastąpił przełom, ale wydaje mi się, że to do przełomu jeszcze daleko. To na razie zupełny początek prac.
No, jeżeli spojrzymy na polskie starania o poszukiwania i ekshumację, no to widzimy kilka takich faz. W latach 90. odbyło się najwięcej tego typu prac. Chociażby pierwsze prace poszukiwawcze i ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. One były później, na początku lat 2000, kontynuowane. A więc był taki moment, gdzie Ukraina rzeczywiście była otwarta, powiedzmy, na tego typu działania. Tutaj przełom następuje w roku 2017, czyli to już jest po Euromajdanie, po tych zmianach, które w Kijowie nastąpiły. Strona ukraińska wydaje zakaz na poszukiwania, ekshumację pomordowanych Polaków. I to jest taki impas, który trwa do mniej więcej roku 2022, kiedy pierwszy wniosek złożony przez Fundację Wolność i Demokracja dotyczący właśnie Późnik został pozytywnie rozpatrzony, więc pojechała tam ekipa, która przeprowadziła prace poszukiwawcze na tym terenie, odkryła mogiłę zbiorową. Tam zlokalizowano czy zidentyfikowano obecność szczątków ponad 40 osób, ale my wiemy z naszych badań, że tych ofiar na terenie Późnik było ponad 80, więc jest jeszcze druga mogiła, którą należy odkryć. No i kolejnym etapem, i tu już wchodzimy w kwestie administracyjne po stronie ukraińskiej, kolejnym etapem było wystąpienie z wnioskiem o ekshumację tych ofiar, które zlokalizowano w czasie prac poszukiwawczych. One się odbyły i w zeszłym roku odbyły się uroczystości pogrzebowe tych ponad 40 ofiar na terenie Późnik, na terenie takiego starego cmentarza, którego część przetrwała do dnia dzisiejszego. Brałem udział w tamtym pochówku. I to była pierwsza po roku 2017 taka zgoda wydana przez stronę ukraińską na podjęcie tych prac. I rok 2025 to jest rok, w którym prowadzono te rozmowy w dalszym ciągu. Była powołana taka polsko-ukraińska komisja. No i tak na dobrą sprawę dopiero spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Zełenskiego 19 grudnia 2025 roku spowodowało, że strona ukraińska wydała trzy kolejne zgody. A więc na ekshumację polskich żołnierzy pod Lwowem w Hołosku, na rozpoczęcie prac poszukiwawczych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, czyli to już trzeci etap odbyliśmy tych prac, zlokalizowaliśmy kolejne masowe mogiły i takie groby pojedyncze. No i po raz pierwszy Ukraina zgodziła się na podjęcie prac poszukiwawczych w Hucie Pieniackiej. To jest wszystko w zasadzie, co no jeszcze Hołoby pod Lwowem, żołnierze polscy z września 1939 roku, uroczystości pogrzebowe odbyły się pod koniec roku 2025 w Mościskach. I to jest właściwie wszystko, co do tej pory strona ukraińska zaoferowała. Nie jest to przełom. Ja bym powiedział, że to są homeopatyczne dawki tych zgód, no ale jednak są. I tutaj rolą Instytutu Pamięci Narodowej jest wypełnić ciążący na nas obowiązek ustawowy, no ale my to traktujemy także jako misję, jako zobowiązanie wobec ofiar, ale wobec ich rodzin również, które przecież żyją w Polsce i wciąż oczekują na to, aby swoich przodków odnaleźć.
Problemem jest to, że zgody są wydawane przez stronę ukraińską. No, te wszystkie wydawane zgody albo wstrzymywanie prac, to wszystko jest zależne od sytuacji politycznej na Ukrainie. Tu jest ewidentnie sprawa polityki, która utrudnia pracę. No, ale z drugiej strony te formalności też są bardzo skomplikowane na Ukrainie.
Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ ten system wydawania zgód jest oczywiście od siebie odseparowany. Osobna jest zgoda na poszukiwania, osobna jest zgoda na ekshumację i na pochówek. Pamiętajmy jeszcze, że trzeba uzyskać zgodę na pochówek. I żeby skomplikować jeszcze ten obraz, trzeba powiedzieć, że zgodę najpierw, czy zgodę trzeba uzyskać na poziomie regionu lokalnym, władz lokalnych. Potem Kijów, Ministerstwo Kultury i taka komisja międzyresortowa, która działa przy Ministerstwie Kultury, rozpatruje te wnioski i wydaje własne zgody. I od niedawna zupełnie Instytut Pamięci Narodowej Ukraiński uzyskał taką kompetencję wydawania zgód na ekshumację i pochówki. Czyli mamy tutaj hierarchiczną strukturę uzyskiwania zgód, ale teraz jest to jeszcze rozdzielone między Ministerstwo Kultury i Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. O czym mówił zresztą w jednym z wywiadów zupełnie niedawno szef, dyrektor tego instytutu, Aleksander Aufiorow. Więc to jest niezwykle skomplikowana procedura, czasochłonna, to oczywiste, Ale czy ona musi być aż tak skomplikowana i aż tak czasochłonna? Otóż okazuje się, że wcale nie musi. Otóż takie wnioski o poszukiwania ekshumacji na Ukrainie składa strona niemiecka również. I tutaj te zgody wydawane są szybko i kompleksowo. A więc okazuje się, że ten argument, który czasami jest podnoszony, no, że Ukraina toczy wojnę z Rosją, no, uniemożliwia to sprawne procedowanie. No ale w przypadku wydawania zgód na poszukiwanie wehrmachtowców na Ukrainie, okazuje się, że nie jest to przeszkodą. Dlaczego akurat polskie wnioski, wnioski Instytutu Pamięci Narodowej, których w roku 25 złożyliśmy 26, z tego rozpatrzono pozytywnie 3. Dlaczego tak to wygląda? No to jest dobre pytanie, ale dobre pytanie, które trzeba zadać władzom w Kijowie.
Z jednej strony Ukraińcy wypierają z pamięci zbrodnię wołyńską, a z drugiej strony niestety tam odrodził się kult UPA, kult banderowców.
Tu mówimy o czymś, co jest związane z pewnego rodzaju fundamentem państwowym, bo świadomość historyczna, świadomość narodowa jest niezwykle ważnym, kluczowym elementem w ogóle budowania państwa. No, na czymś państwo musi zbudować swoje świadomość obywateli. No, Ukraina wybrała akurat ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię. Taka decyzja zapadła. To nie była decyzja jednorazowa, wbrew temu, co się czasami wydaje, że to decyzja prezydenta Zełenskiego, aby nazwać jedną z jednostek armii ukraińskiej mianem bohaterów UPA, że to był ten punkt. Ten powrót fascynacji banderyzmem, a więc przemocą, musimy to ze sobą utożsamić, był na Ukrainie widoczny już od dłuższego czasu i on powoli się rozwijał. Warto tutaj wprost powiedzieć, że na Ukrainie wprost, publicznie odbywają się obchody ku czci tych, którzy byli w szeregach dywizji SS Galicjen. Ostatnio 2 maja we Lwowie takie uroczystości upamiętniające tych zbrodniarzy się odbyły. Co więcej, Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła taką uchwałę, w której wprost stwierdza, że symbolika SS Galicjen nie jest wprost powiązana z ideologią narodowego socjalizmu i nie jest na Ukrainie zakazana. Mamy również na Ukrainie jednostki wojskowe, które także nawiązują swoim nazewnictwem do tych czasów kolaboracji Ukraińców z Niemcami w okresie II wojny światowej.
Teraz nawet ma powstać panteon takich bohaterów.
Tak, panteon ma powstać. Nawet jest lokalizacja już wskazana. Oczywiście władze Ukrainy mają prawo tworzyć taki panteon. Mają prawo chować, kogo tam będą chciały. No ale muszą liczyć się z konsekwencjami tych działań, bo gloryfikacja banderyzmu, gloryfikacja Bandery, Szuchewycza, innych zbrodniarzy z ukraińskiej powstańczej armii, stawianie im pomników, nazywanie ulic ich imionami i teraz chowanie ich w panteonie chociażby Andrija Melnyka, ma ze sobą, to niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje w stosunkach z Polską. Czy w ogóle pewnie z Europą będzie miało to swoje znaczenie? No bo trudno wyobrazić sobie, aby w Polsce w jakimkolwiek zakresie zaakceptowano gloryfikowanie banderyzmu, zbrodniczej ideologii, jaką była ideologia ukraińskich nacjonalistów, no i ukraińskiej powstańczej armii jako emanacji tej ideologii w takiej postaci sprawczej, czyli mordowania ludności cywilnej, bezbronnej przecież. Trudno sobie wyobrazić, aby z takimi bohaterami, z takim dorobkiem Ukraina została zaakceptowana w Europie, gdzie jednak mimo wszystko pewne zasady i pewne wartości zupełnie odmienne obowiązują.
Panie prezesie, nie ma pan takiego wrażenia, że po naszej stronie też, mówię o odrodzonej po przemianach wolnej Polsce, no, były pewne zaniechania?
I tak, i nie, panie redaktorze, no bo z jednej strony przez całe lata 90., wczesne 2000, mieliśmy do czynienia z działalnością stowarzyszeń, które kultywowały pamięć ofiar. One tutaj naprawdę mają niepodważalne zasługi w tym, że pamięć przetrwała i że była ona kultywowana. Z drugiej strony, no mamy jednak, no to już ponad 25 lat minęło, fundamentalną pracę Siemaszków, ojca i córki, o ludobójstwie, którego dokonano na Polakach w latach 1939-45, i to była i w dalszym ciągu pozostaje fundamentalna praca opisująca tamte wydarzenie. Powstanie Instytutu Pamięci Narodowej ponad 25 lat temu dało nowy impuls tym badaniom i rzeczywiście historycy w Instytucie Pamięci Narodowej badają te stosunki polsko-ukraińskie wbrew temu, co się twierdzi czasami. Mogę usłyszeć takie twierdzenia. My współpracujemy ze stroną ukraińską, chociażby z archiwami, z którymi wydajemy wspólnie dokumenty dotyczące relacji polsko-ukraińskich. No ale ta działalność Instytutu Pamięci Narodowej jest wielkim, to jest wielki dorobek, jeśli chodzi o badanie, publikowanie źródeł. Ostatnio trzeci tom dokumentów zbrodni wołyńskiej się ukazał, dwa pierwsze tomy, pierwszy z nich w roku 2023. Podjąłem decyzję o tym, aby te dwa pierwsze tomy przetłumaczyć na język ukraiński. One zostały przetłumaczone na język ukraiński. To są wstrząsające dokumenty, nie pozostawiające wątpliwości co do skali i brutalności zbrodni, które się tam dokonały. Ta moja decyzja była spowodowana tym, że czasami ze strony ukraińskiej można było usłyszeć oto taki argument, że no my wydajemy po polsku, nie wszyscy Polski znają na Ukrainie. No to proszę bardzo, jest w języku ukraińskim, nie ma już żadnej przeszkody językowej. I te dokumenty zbrodni wołyńskiej, panie redaktorze, nie doczekały się ze strony ukraińskiej żadnego krytycznego omówienia. To znaczy nie mamy żadnej recenzji, która omawiałaby krytycznie to wydawnictwo źródłowe. Zresztą w Polsce jest kilka recenzji bardzo zresztą rzeczowych, przychylnych tego rodzaju wydawnictwu. I teraz pyta pan o to, co chyba jest kluczowe, czyli o postawę polskich elit. Otóż ja uważam, dzieliłem się już tym publicznie, ale powtórzę to. Znaczy, w polskich elitach panował i częściowo jeszcze panuje taki sentymentalno-romantyczny, taka sentymentalno-romantyczna wizja tych relacji ze wschodnimi sąsiadami. Czyli jakieś takie wspomnienie, że kiedyś w dawnej Rzeczypospolitej mieszkaliśmy w jednym państwie, że to jest wartość, którą warto przywracać. Być może tak, ale w realnych relacjach polsko-ukraińskich no to ma niewielkie znaczenie. Takie paternalistyczne, sentymentalno-romantyczne postrzeganie Ukrainy jest po pierwsze błędem, bo to nie tak powinno wyglądać, ale po drugie wywołuje uzasadniony opór na samej Ukrainie, no bo wyobraźmy sobie, że ktoś nas w ten sposób by traktował w tych relacjach międzynarodowych, bylibyśmy tym oburzeni. Więc to jest w moim przekonaniu taki szkodliwy element. Nie patrzmy już na Ukrainę poprzez pryzmat dawnej Rzeczypospolitej, a nawet tego elementu giedrojciowego, bo on też ulega w tej relacji, którą mamy dzisiaj, pewnemu przedefiniowaniu. O tym można by zupełnie osobny program zrobić, ale stańmy na gruncie twardych realiów polityki międzynarodowej. To, co jest istotne z punktu widzenia interesów państwa polskiego. Z punktu widzenia interesów państwa polskiego doprowadzenie do pełnej zgody na ekshumację jako rozwiązania systemowego jest kluczowym elementem naszego interesu narodowego. Tak to postrzegam jako kierujący Instytutem Pamięci Narodowej.
Tylko odnalezienie wszystkich ofiar, ekshumacja, identyfikacja i godny pochówek może doprowadzić do zabliźnienia tej rany, która wciąż krwawi.
Jeżeli spojrzymy na relacje polsko-ukraińskie poprzez pryzmat nierozwiązanej kwestii poszukiwań ekshumacji na Ukrainie, a ten problem nie zniknie, jakbyśmy go nie odsuwali, on zawsze będzie wracał, tak jak teraz wrócił naprawdę w takiej postaci, której pewnie strona ukraińska nie przewidywała, że tak to się rozwinie. To musimy na to spojrzeć, panie redaktorze, w ten sposób, że z jednej strony rozwiązanie tego problemu i potraktowanie zgód tylko i wyłącznie na poziomie administracyjnym, już bez polityki, po pierwsze zlikwidowałoby tą barierę, jaką jest postrzeganie Ukrainy jako blokującej nasze działanie. Z drugiej strony byłoby spełnieniem tego, czego oczekują środowiska kresowe, tych potomków, którzy czekają na to. Trzeci element, niezwykle istotny, państwo polskie spełniłoby swój obowiązek wobec swoich obywateli. No i czwarty element, ten konflikt nierozwiązany, ten problem w stosunkach polsko-ukraińskich dotyczący poszukiwań i ekshumacji jest wykorzystywany przez Moskwę. I dopóki nie zostanie on kompleksowo uregulowany, zawsze będzie przez Moskwę wykorzystywany dla podsycania niesnasek między Polakami a Ukraińcami. Gdyby Ukraina zdecydowała się na kompleksowe rozwiązanie tego problemu i zaczęłyby się normalne prace ekshumacyjne, pochówki, to Kreml siłą rzeczy ten argument by utracił. Po prostu wybilibyśmy go z ręki Putinowi. Tak się nie stało. Strona ukraińska swoimi wypowiedziami, bo mamy, ten problem eskaluje. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Budanow, potem rzecznik ukraińskiego MSZ-u posuwają się już do naprawdę nieakceptowalnych nawet gruźb, jeśli chodzi o Polskę. 11 lipca w całej Polsce odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w województwach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. Strona ukraińska już zapowiada, bo tak odczytuje słowa pana Budanowa, że zostanie to uznane za działania, chyba użył określenia, nieroztropne. No, szanowni państwo, powiem tak, jak nikt, to strona ukraińska mówi, że nikt nie będzie im wybierał bohaterów, tak szanowni państwo, nikt nam nie będzie mówił, jakie uroczystości mamy przygotowywać i czyją pamięć czcić. Jesteśmy w Polsce. Polska jest niepodległym krajem i to jest nasze zadanie, nasz obowiązek, nasza misja i działanie, które wypływa z potrzeby serca, po prostu.
Obowiązek, honor i sprawa, którą musimy załatwić do końca. To po prostu musimy, proszę państwa, zrobić, by Wołyń przestał ciążyć w relacjach polsko-ukraińskich i by zamknąć wreszcie po tylu latach, ponad 80 latach, ten rozdział historii. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.